Witam w 24 odcinku Preppers Podcast. Dziś będziemy rozmawiać o temacie, jakim jest susza. I mam dzisiaj gościa specjalnego, którym jest Krzysztof Lis, współautor bloga domowysurvival.pl, kanału YouTube o tej samej nazwie oraz współautora książki Domowy Survival, której drugie wydanie właśnie ujrzało niedawno światło dzienne. Wszystko się zgadza?
Wszystko się zgadza. Dzień dobry, witam. Dobry wieczór. Czy tam jaka będzie pora, kiedy nas słyszycie?
Nie wiem jeszcze, jaka będzie pora, kiedy opublikuję, ale kiedy to nagrywam, jest taki, powiedzmy, późne popołudnie.
Tak, i żeby było zabawne, to będziemy rozmawiać o suszy, a nie wiem jak u ciebie, ale u
właśnie
mnie leje.
Właśnie miałem o tym też powiedzieć, że u nas od kilku godzin jest taka pogoda, raczej bym powiedział jesienna.
No ironia. Właśnie.
No cóż. Dobrze, słuchaj, chciałem, tak jak już wspomniałem i tak jak ty też już wspomniałeś, porozmawiać dzisiaj o suszy. Mhm. Troszeczkę wcześniej czytałem sobie przed przygotowaniem tego odcinka podcastu i naszła mnie taka refleksja, nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, mam nadzieję, że nie, że się ze mną nie zgodzisz, że susza to jest troszeczkę taki problem, który w zasadzie nas nie dotyczy, że to jest problem rządzących, rolników, tych, którzy mają jakiś taki realny wpływ na to, co się dzieje na środowisko, na zarządzanie wodą, takie globalne, a tak naprawdę nie wiem, czy zwykły człowiek jest w stanie coś tutaj zdziałać, żeby przygotować się na suszę, poza takimi prostymi sprawami, jak, nie wiem, kupienie sobie wody. Co o tym sądzisz?
Trochę się z tobą zgadzam, ale też nie do końca, bo rzeczywiście masz rację, że susza to jest coś, na co, kurde, nie mamy praktycznie żadnego wpływu, nie? No bo człowiek pojedynczy, choćby tej wody oszczędzał, no w ogóle jej nie zużywał, w ogóle nie mył się, nie mył, nie wiem, samochodu, jedynie pił i też nie 3 litry, tylko 1,5 litra dziennie, to i tak nie zmieni to kompletnie niczego. I rzeczywiście w skali działań pojedynczej osoby nie mamy żadnego efektu, żadnego wpływu na suszę, na zachowywanie tej wody w ekosystemie, czy na jej marnowanie, to znaczy spuszczanie do Bałtyku. Natomiast nie zgadzam się w tym zakresie, że susza będzie miała na nas niebagatelny wpływ, czyli my niewiele możemy zrobić, żeby tej suszy zapobiec, ale z drugiej strony ona będzie na nas miała mniejszy lub większy pośredni albo bezpośredni wpływ. Ale w gruncie rzeczy to tak jest też z innymi sytuacjami awaryjnymi, na które preperzy się przygotowują. Mhm. Przecież tak samo będzie z utratą pracy, czy ze śmiercią współmałżonka, czy z wojną. No, o ile powiedzmy na utratę pracy, to jeszcze możemy mieć jakiś wpływ, w sensie możemy coś w pracy zepsuć i zostać przez to wyrzuconym. O tyle na to, że zginiemy w wypadku samochodowym, no to nie mamy wpływu, więc pod tym względem niewiele zmienimy naszymi działaniami w zakresie tej suszy, ale to nie oznacza, że powinniśmy nic nie robić, bo mam wrażenie, że to tak właśnie czasami jest, nie? Że ludzie myślą sobie, a co ja tu mogę zrobić, żeby zmienić swoją sytuację? No i czują, że nic nie mogą, to mogą. To ja mam nadzieję, że słuchacze naszej rozmowy dojdą do wniosku, że jednak mogą i zrobią.
No mam nadzieję, że taka będzie refleksja po zakończeniu, po wysłuchaniu tego odcinka. A co może zrobić taki przeciętny człowiek, powiedzmy, który nie jest prepersem, nie posiada na przykład, nie wiem, ziemi, studni, nie ma takiej powierzchni, jakiegoś takiego dachu, na którym może zbierać deszczówkę, po prostu mieszka w mieście, w bloku. Co może zrobić, żeby przygotować się na suszę?
Wiesz co, myślę, że powinniśmy zacząć ten temat analizować od odpowiedzenia sobie na pytanie, tak naprawdę, z czym się ta susza wiąże, nie? Bo to, że nie pada, to jest coś, co tak na pierwszy rzut oka nie ma żadnego wpływu na nas. Ale właśnie chodzi o to, żeby zastanowić się, do czego to prowadzi i później na te skutki się przygotować. Bo na przykład w zeszłym roku, przecież 2019, były takie sytuacje, że w niektórych miejscowościach zaczynało brakować wody, bo była susza. I to nie jest tak, że jak przez 2 tygodnie, 6 tygodni nie pada, to nagle przestanie mieć wodę w kranie. Wszyscy. Ale jest taki moment, że zacznie się to zjawisko pojawiać w kolejnych miastach, będą coraz to gorsze warunki zaopatrzenia w wodę. I to jest pierwszy skutek, o którym w ogóle powinniśmy myśleć i na który się powinniśmy zacząć przygotowywać. Taki bezpośredni skutek. Czytaj, nie mam wody w kranie. Ale to jest tylko pierwszy z nich, a w ślad za nim pójdą kolejne. Bo jeśli na przykład jestem przedsiębiorcą i prowadzę, nie wiem, jakiś mały zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego, albo nawet restaurację, nie? I nie mam wody przez 2 tygodnie, 3 tygodnie, miesiąc, to po zakazie pracy tych restauracji, które mamy teraz, czy mieliśmy jeszcze do niedawna, może się okazać, że sporo takich biznesów zostanie dobitych, wykończonych właśnie przez to, że jest kolejne zjawisko, które bezpośrednio wpływa na te firmy. Masz restaurację, masz koszty stałe, musisz klientom, kelnerom i kucharzom zapłacić, a klienci nie przychodzą, bo nie ma wody, nie jesteś w stanie podać im jedzenia na czystych talerzach. No i tak. Możesz eksperymentować, nie? W sensie, jak już wiesz, że to cię może spotkać, to na przykład, nie wiem, zainstalujesz sobie duży 1000-litrowy zbiornik z wodą gdzieś. Czy to ci pozwoli prowadzić działalność tak, jakby nie było problemu? Nie, ale może w takim okresie przejściowym coś tam pozwolić ugotować. A jeszcze, powiedzmy, nie wiem, będziesz wydawać te posiłki na jednorazowych, plastikowych albo lepiej biodegradowalnych naczyniach, no to jakoś ten biznes pociągnie. Czyli mamy ten skutek bezpośredni, brak wody w kranie, i w niektórych przypadku niektórych z nas pojawią się skutki pośrednie wynikające z tego, jak na przykład ta restauracja. Dalej idąc, brak wody czy susza to są problemy też w rolnictwie. No i to może oznaczać, że również jakieś tam branże gospodarki będą miały problemy. Na przykład właśnie to przetwórstwo owocowo-warzywne, bo nagle się okaże, że nie wiem, Horteksy i inne tego typu firmy nie są w stanie funkcjonować na rynku, bo jest najzwyczajniej w świecie za drogo. Już tam nawet nie wspominam o samych tych rolnikach, którzy doskonale wiedzą, z czym się susza wiąże i tego im tłumaczyć nie trzeba. I wreszcie też taki skutek pośredni tej suszy, że żywność jest droższa. W koszyku wydatków Polaków żywność niestety zajmuje bardzo dużą część. Jakby podrożała dwukrotnie, to raczej ludzie głodować nie będą, tylko po prostu przestaną kupować jedne produkty, będą kupować inne. Nie będą kupować sera żółtego, tylko będą kupować po prostu co najwyżej masło i jeść chleb z masłem. Natomiast sam fakt, że ta żywność podrożeje, będzie z całą pewnością kłopotliwy. No i teraz do czego zmierzam? Jak już się przeciętny zjadacz chleba zastanowi nad tym, z czym się dla niego wiąże susza, to dopiero wtedy może się próbować mierzyć z tymi problemami. W bloku jest mega trudno. Mega trudno zrobić cokolwiek. No bo możliwości przechowywania wody to mamy niewielkie, nie? Niby każdy z nas, nie każdy, ale wiele osób ma dużą wannę, w której spokojnie zmieści się 200 litrów wody. No i super, ale to co? To ja w oczekiwaniu na suszę mam trzymać w wannie 200 litrów wody teraz, cały czas teraz, bo gdzieś tam kiedyś za kilka tygodni może przestać płynąć ona z kranu? No przecież to jest nielogiczne i irracjonalne. Okej, rozumiem, że w momencie, kiedy sytuacja się bardzo pogarsza, kiedy zaczynają się pojawiać takie informacje, o, może niedługo w naszym mieście nie będzie wody, tak? No to jest moment, kiedy zaczynam trzymać wodę w tej wannie i trudno, no nie kąpię się w wannie, tylko kupuję jakąś dużą miskę, stawiam ją na podłodze w łazience i kąpię się w misce. A zawsze w wannie trzymam wodę. I to mi pozwoli później, nie wiem, 200 litrów wody, to przy oszczędnym korzystaniu, no 10 litrów wody na osobę, na dzień, na jedzenie, gotowanie, picie i jakąś taką podstawową higienę, to myślę, że wystarczy, nie? 10 litrów wody dziennie na osobę, no to mamy 20 osobodni w wannie.
No to jest sporo wody, mamy... ale z drugiej strony, jeżeli pomyślisz o potrzebach, to jest nic prawie, nie?
Tak, no absolutnie, no wiesz, mówi się, że powinno się pić 3 litry wody, nie? No tak. Nikt tyle nie pije. Dobra, pijmy 2. Niech tu będzie jeszcze 0,5 litra na jakieś podstawowe przygotowanie posiłków, jakieś ugotowanie ryżu, czy nie wiem, umycie warzyw, no przecież jak warzywa kupię, to też je muszę umyć, to woda, okej, wykorzystam ją później do spłukania w toalecie, ale do niczego więcej jej nie użyję. Do jakichś takich podstawowych potrzeb higienicznych, no mówię, no w 10 litrach na osobę dziennie się zamknąć, to naprawdę już będą trochę spartańskie warunki. I niby wiesz, mam wannę 200 litrów wody, ale to jest kropla w morzu potrzeb.
To jest na kilka dni dla jednej osoby.
No tak, absolutnie tak. My się zawsze śmiejemy z Arturem, z którym prowadzę blog i kanał, że przeciętny Polak ma w domu 2 wiadra, nie? Jedno od kosza na śmieci, a drugie od mycia podłogi. Żadne z tych wiader nie nadaje się do przyniesienia wody pitnej.
Tak.
No bo wiesz, nie będzie wody w wodociągu, na pewno będą podstawiane beczkowozy. Jeśli ta sytuacja będzie dotykać pojedynczych miejscowości, to myślę, że sobie z tym samorządy poradzą. Jak wszędzie tej wody nie będzie, to jej nie będzie nigdzie, nie? Ale na początku przynajmniej ona będzie w beczkowozach. No i wyobrażasz sobie teraz taką sytuację, że stoisz, czekasz 2 godziny w kolejce do tego beczkowozu z wiaderkiem po koszu na śmieci, które jest brudne, śmierdzące, bo też jest jeszcze z takiego plastiku, że wiesz, no, są plastiki śmierdzące i nieśmierdzące. Mhm. I potem idziesz z tym wiaderkiem i przed kolejną częścią kolejki, która będzie stała za tobą i stoi kolejne 2 godziny, ty myjesz to wiaderko po śmieciach w tą czystą wodą pitną, na którą wszyscy ludzie patrzą jak na zbawienie. Ja sobie tego nie wyobrażam. Czyli kolejna rzecz, o którą trzeba byłoby zadbać w takiej sytuacji, na ewentualność braku wody, czy na ewentualność suszy, to jest możliwość przyniesienia, czy zdobycia do domu wody. No mhm. i to zaczyna się od tego wiaderka. Idąc dalej, można byłoby zadbać o jakiś sprzęt do uzdatnienia tej wody, jeśli zdobędziemy wodę z innych źródeł. Mówiliśmy przed chwilą o tej kwestii związanej z deszczówką. Mhm. Wiadomo, że jak ktoś mieszka w bloku, to dachu własnego nie ma. Ale jest taka fajna metoda, którą pisaliśmy w książce, zresztą podrzucił nam ją czytelnik, jak czerpać wodę z rynny, nie niszcząc tej rynny za bardzo, no bo wiesz, można rynnę rozwalić i po prostu przekierować do wiaderek, nie? Mhm. Ale metoda jest inna. Bierzesz wiertło, w zasadzie dwa, większe i mniejsze, i robisz 2 otwory.
W rynnie?
W rynnie. Mhm. Jeden pod drugim. Jeśli rynna ma te 10 cm średnicy, no to powiedzmy w odległości 15 cm jeden otwór od drugiego, żeby różnica wysokości była troszkę większa od średnicy tej rynny.
W tej takiej części pionowej, tak?
Tej pionowej, tak. To się wtedy jest nie rynna, tylko chyba rura spustowa. No w każdym razie w tej rurze robisz 2 otwory w odległości nieco większej niż średnica rury. Jeden nad drugim. Dolny, dobrze byłoby tam jakoś pilniczkiem podpiłować, żeby nie był ostry, albo okleić taśmą klejącą, bo przez dolny otworek wkładasz do środka balonik, który następnie nadmuchujesz. Mhm. Aha, i ten balonik blokuje wypływ wody, to znaczy blokuje tę wodę w rynnie, a zaczyna ona wypływać przez ten otworek powyżej, no nie? I dzięki temu możesz czerpać wodę tak naprawdę nie niszcząc tej rynny. Potem zakleisz to, czy zakleisz to czymś, załatasz tę dziurę, nie? Mhm. Wiadomo, że jak ktoś ma dom jednorodziny, to sobie powinien jakąś beczkę zorganizować, ale w mieszkaniu, w bloku jest to nierealne. Była też u nas ostatnia dyskusja na grupie. Ktoś zapytał, jak łapać deszczówkę? No mam blok, balkon, wystawienie wiaderka za balustradę balkonu nic nie daje. No. Wiadomo, że nic nie daje, bo powierzchnia tego otworu w wiaderku jest znikoma, więc tej wody się dużo nie zbierze.
No właśnie, ale nie ma jakiegoś patentu takiego, żeby właśnie zbierać z balkonu?
Wiesz co, mój patent taki, który bym zasugerował w tej sytuacji, to jest kij od szczotki, kij od mopa, albo nie wiem, 2 karnisze zdemontowane, w sensie takie długie, dwa długie pręty i kawałek, nie wiem, plandeki, zasłonki prysznicowej, folii budowlanej, czegokolwiek, co jest w miarę sztywne, znaczy przede wszystkim nie przepuszcza wody, a po drugie jest w miarę wytrzymałe i rozpiąć to jakoś w cudowny sposób, mocując do balustrady, żeby wystawały te pręty tam jakby no poza balkon i na to rozpiąć jakoś w kształt zbliżony choćby do lejka częściowo, nie? Żeby ta woda się
spływała do wnętrza, tak jakby do balkonu, tak?
Gdzieś tam pod spodem, pod wylotem tego lejka ustawić to wiaderko, niech się ta woda zbiera. Zawsze uważałem, że fajnie jest mieć możliwość przyniesienia wody no z rzeki choćby, czy z jakiegokolwiek innego tego typu miejsca. Ja kiedyś przez cały rok sobie regularnie, dzień w dzień wracałem piechotą do domu z pracy. Miałem tam około 6 kilometrów. Raz, że robiłem to w przygotowaniu na taki eksperyment wymagający dużo chodzenia, ale też starałem się troszkę sobie te trasy urozmaicać właśnie po to, żeby poznać dobrze te okolice, w której mieszkam, nie? Między innymi pod kątem tego, skąd mógłbym brać tę wodę. No i zabawne to było z tego względu, że miejsca, o których myślałem, że tam na pewno zawsze będzie woda, nagle czasami okazywały się, że tej wody przez pół roku tam nie ma. Bo to jest jakiś taki strumyk, który okresowo wysycha, jak jest niski stan wody i po prostu robi się z niego jakieś błotniste bajoro, z którego no, wrogowi bym wody do picia nie przyniósł, a co dopiero sobie i swoim dzieciom. Nie? Ale właśnie, zlokalizowanie w okolicy miejsc, z których można byłoby w miarę wygodnie, bezpiecznie tę wodę przynieść. To znaczy bezpiecznie. To znaczy, no ja mieszkam w Warszawie, która leży nad Wisłą i można sobie pójść nad Wisłę z wiaderkiem i sobie wodę z Wisły zaczerpnąć.
Ale właśnie, dobrze byłoby robić to w takim miejscu. Czy mieszkasz przed czajką, czy za niej?
Tak, wiesz, ale to akurat tam, tym bym sobie głowy nie zaprzątał. Naturalnie masz rację, że lepiej jest czerpać wodę sprzed zrzutu ścieków, czy oczyszczonych ścieków, niż zza niego, ale to wiesz, zawsze można się po prostu przejechać na tym rowerze parę kilometrów dalej tę wodę na rowerze przyciągnąć z innego miejsca. Ale właśnie, chodzi mi o takie miejsce, wiesz, gdzie możesz bezpiecznie zejść na brzeg i zaczerpnąć tę wodę w większych ilościach, nie ryzykując, że tam wpadniesz, że złamiesz nogę, że cię nurt porwie. Wprawdzie jak będzie susza, to raczej ten nurt nie będzie taki specjalnie porywisty, ale wiesz, lepiej dmuchać na zimne. Mówiliśmy o rowerze. Jak tę wodę do domu przyciągnąć? No, jeśli liczyliśmy tak bardzo, powiedziałbym zachowawczo, 10 litrów na wodę na osobę dziennie, no to jak mamy czteroosobową rodzinę, to trzeba dwa kursy z 10-litrowymi wiaderkami w ciągu dnia zrobić. Nie? Tak. No to się okazuje, że nagle możesz po prostu pół dnia spędzać w drodze do Wisły, nad Wisłą
i z powrotem. I tak codziennie w sumie, nie?
Tak. No, jak masz pojemniki po tych wodach takich mineralnych, źródlanych z marketów, no to sobie możesz pójść napełnić takich pojemników 5, masz 25 litrów, no to i tak jest to w zasadzie dla dwóch osób. Mhm. No ale możesz, powiedzmy, jakoś, nie wiem, obwiesić sobie ten rower. Ale właśnie, chodzi o to, żeby teraz, nie jak już będzie susza, tylko teraz zastanowić się, ile potrzebuję wody, jak ją przynieść do domu, czy mam te wiaderka, czy mam jakieś inne pojemniki, w których tę wodę mogę przynieść. Czytałem ostatnio jedną książkę. Mogę chyba podać tytuł tej
książki. Jasne,
to jest
oczywiście.
Survival dla niewidzialnych. I tam była mowa o tym, żeby uwzględnić w przynoszeniu wody do domu bukłak, czyli taki system hydracyjny z plecaka. Nie? Na pierwszy rzut oka porada sensowna, ale z drugiej strony, jak sobie człowiek uświadomi, że ten bukłak ma pojemność powiedzmy 2 litrów, no to w skali dziennego zapotrzebowania na wodę rodziny te 2 litry w plecaku to jest nic.
Tak.
To już lepiej jest kupić sobie 70-litrowy plecak czy 50-litrowy plecak, zapakować do środka mocne foliowe worki.
Takie budowlane znów, na przykład.
Wiesz co, tak, ale nie. To znaczy budowlane dobre, bo mocne, ale to jest plastik, który nie powinien mieć za bardzo kontaktu z żywnością. Więc jeśli by się dało kupić, to jakiś taki plastik, który może mieć kontakt z żywnością i na przykład biorę sobie jakiś taki filtr do wody, który się zawiesza na gałęzi drzewa i sobie stopniowo ta woda spływa. Idę sobie nad tę rzekę na godzinę, napełniam ten filtr i woda mi spływa do tego plecaka, do tego worka na przykład na kapustę kiszoną, który mam w plecaku. Zawiązuję ten worek szczelnie i ostrożnie te kilkadziesiąt litrów wody na plecach całkiem wygodnie, bo w plecaku do domu doniosę. Dwa litry w tym systemie hydracyjnym wydaje mi się być znikome z tego punktu widzenia. No ale taka porada się pojawiła. Obwieszenie roweru tym sprzętem. Zresztą ostatnio nawet też zaproponowałem ludziom, żeby samochodem po tę wodę przecież można pojechać. Potrzebujesz do tego beczki, pompy i przetwornicy. Pompy zatapialnej, którą wrzucisz do wody, przetwornicy, która napędzi tę pompę i beczki. No ale jak umieścić tę beczkę pełną wody, Krzyśku, w samochodzie? No właśnie umieścić pustą w samochodzie i nalać do niej wody, jak już będzie w samochodzie. Potem co zrobić z tą wodą, jak ją przenieść z garażu do mieszkania, to jeszcze tego nie rozkminiłem. No ale to jest prostsze.
W domku,
beczki...
jednorodzinnym można schodzić po prostu do garażu, nie? I ponabierać sobie do wiaderka.
No wiesz, w bloku, w gruncie rzeczy, jak nie masz wyboru, to też będziesz tak robił, nie? Będziesz, chciałem powiedzieć brzydko, ale będziesz chodzić po prostu 3 razy dziennie z tymi 2 wiaderkami do tej beczki w samochodzie i tam rurką sobie spuścisz wodę z tej beczki do wiaderek. Jest to jakieś rozwiązanie. No, pomysłów jest sporo, ale no to tę beczkę trzeba mieć. Tę pompę trzeba kupić teraz. Tak, taka pompka niech sobie kosztuje 200 zł, no ale to nie możesz tej pompki kupić, jak już będzie susza. Te bezpośrednie skutki, myślę, że w miarę łatwo jest się do nich przygotować. Zawsze jest trudniej z tymi pośrednimi. Znaczy, tak mi się wydaje, że zawsze, bo raz, że trudniej jest zgadywać dokładnie, co nam się przydarzy, czy przewidywać, z jakimi pośrednimi skutkami będziemy mieli do czynienia. No i w oparciu o to te nasze przygotowania mogą być czasami zupełnie przestrzelone. Na wzrost cen żywności nie mam dobrej metody. Oprócz takiej, żeby dbać o zapas żywności. Dzięki temu kupuję żywność tańszą.
I o finanse.
Zjadam, kiedy jest droższa. O finanse, żeby być w stanie niezależnie od ceny żywności ją kupić, żeby to, że żywność podrożeje dwukrotnie, nie spowodowało, że nam się budżet nagle przestanie dopinać i zbankrutujemy, że nie będziemy w stanie płacić raty za samochód czy czegoś innego. Absolutnie tak. Takie zabezpieczenie finansowe jest bardzo, bardzo wskazane. Natomiast jeszcze jest kwestia, można zaproponować komuś na przykład ogród przydomowy, choćby miało to postać 15 doniczek z pomidorkami na balkonie, no ale czy to rozwiąże jakikolwiek problem w razie suszy? Bym powiedział, że nie. No więc to rozwiązanie tutaj się akurat może nie sprawdzić. No. Mhm. No właśnie tak jak mówię, na wzrost cen żywności dobrych rozwiązań tak z rękawa to nie mam.
Znaczy, no mi jedyne, co przychodzi do głowy, to właśnie żeby trzymać taką dyscyplinę w finansach i jednak myśleć o tych sprawach, żeby jednak właśnie w każdej sytuacji być w stanie sobie zapewnić tą żywność. A jeszcze właśnie chciałem na chwilkę wrócić do tej ilości wody, że tak naprawdę my tej wody tak dużo potrzebujemy, że w zasadzie nawet te bezpośrednie skutki, o których mówisz, przygotować się na nie jest bardzo trudne i wydaje mi się, że realnie jesteśmy w stanie przygotować się na jakieś takie krótkotrwałe problemy, ale w momencie, gdy już by się zaczęły, nie wiem, susza trwająca od czerwca do końca sierpnia praktycznie i z takimi przerwami wody, które mogą się już pojawić za kilka lat być może nawet, bo jak rozumiem, one w jakiś sposób łączą się też ze zmianami klimatycznymi, to już chyba w tym momencie będziemy mieli taki naprawdę duży problem, nie?
No tak, może się tak okazać, że nagle raz na dwa tygodnie wsiadasz w samochód i jedziesz 30 km albo 50 km samochodem do pierwszej większej rzeki z pompą i nabierasz stamtąd wodę, 200 litrów, bo po prostu inaczej nie dajesz rady funkcjonować. No nie ukrywam, że taki scenariusz byłby dla mnie dobrym pretekstem do przeprowadzenia się po prostu na zawsze w inne miejsce.
No właśnie, bo... o to też chciałem cię zapytać, chociaż troszeczkę później, ale skoro już zacząłeś o tym mówić, to może kontynuuj. Gdzie byś się przeprowadził?
Wiesz co, szczerze mówiąc, nie myślałem nad tym aż tak konkretnie, ale tak przedstawię ci to, co mam do tej pory przemyślane, być może to komuś w czymś pomoże, coś podpowie. No, ja jestem przerażony perspektywą zmian klimatu. Wiem, że szereg osób, twoich słuchaczy, naszych widzów i czytelników nie do końca wierzy w fakt, że zmiany klimatu istnieją, że są powodowane ręką człowieka. Natomiast to, czy my w to wierzymy, czy nie zmienia faktu, że one są.
Tak.
I będą. Już dziś w skali kraju mamy mniejsze odnawialne zasoby wody w przeliczeniu na mieszkańca niż tam gdzieś w Egipcie chyba, czy w Grecji. Krajach, które wydają się na pierwszy rzut oka być bardziej suche niż Polska, a jednak w przeliczeniu na mieszkańca tej wody jest odnawialnej, czyli tej spadającej co roku na powierzchnię ziemi jest więcej niż w Polsce. Mam wrażenie, że będzie z tym coraz gorzej w ślad za tymi zmianami klimatu, które... No, przesuną troszkę strefy klimatycznej. Być może się okaże, że u nas jest jednak nagle cieplej niż wcześniej. I jest klimat śródziemnomorski, czyli pada jeszcze mniej niż teraz. No i idąc tropem tych właśnie zmian, chciałoby się aż przenieść jeszcze dalej na północ, uciekając przed tymi suszami, ale no, dokąd na północ? Do Skandynawii? No... Można.
No, wydaje się dość kusząca, że tak powiem, Skandynawia. Mało ludzi, zwłaszcza w Norwegii, chłodniej, dużo lasów.
Boję się też trochę tego, jak zmiany klimatu wpłyną na prąd ten zatokowy Golfstrom, który jakby grzeje całą tę Skandynawię trochę i powoduje, że tam w Bergen nie zamarza port przez cały rok, a jak ten prąd zaniknie albo się zmieni, może się nagle okazać, że w tej Norwegii jest znowu na powrót zimniej niż teraz, czyli jakby zostaniemy tak ściśnięci przez mróz od góry, od północy, a przez ten upał od południa. No nie wiem, ja jestem przerażony tym, jaki świat zastaną nasze dzieci, pokolenie naszych dzieci, ale no tu niewiele jestem w stanie zrobić. Znów, to tak jak z tą suszą, tak? Ja mogę starać się oszczędzać energię i tłumaczyć to samo widzom, ale to jest jak krew w piach, nie?
Właśnie, to jest też, bo te działania, tak jak też na wstępie gdzieś tam powiedziałeś, że ja mogę oszczędzać, ale niewiele to zmieni. Tak samo, znaczy to jest kwestia jakby... tego, że wszyscy to powinni robić, ale nie wszyscy będą to robić chociażby z takiego powodu, że nie wiem, ja podlewam sobie działkę i przestanę ją podlewać, żeby oszczędzać wodę, ale widzę, że sąsiad leje. To sąsiad ma mieć wodę, a ja nie?
No tak, no to jest tragedia wspólnego pastwiska, nie? Tak. Ja nie będę oszczędzać węgla, ponieważ w Chinach tego węgla palą i powinniśmy Chińczykom powiedzieć, żeby przestali go tyle palić. Nie? Ale to jest argument w zasadzie, ja nie przestanę wyrzucać śmieci do lasu, bo sąsiad wyrzuca ich więcej. No. Nie da się rozmawiać w ten sposób i to niczego dobrego nie przyniesie. Konsekwencje tego poniesiemy wszyscy. No i jestem głęboko przekonany, że po tym naszym nagraniu będziemy obaj czytali komentarze na zasadzie: Boże, jesteście kretynami, nie ma żadnej zmiany klimatu, to jest spisek
Billa Gatesa.
No takich, tak, spisek Billa Gatesa i masz te 5G są zmiany klimatu,
tak,
nie?
Tak, tak.
Kury nie dają mleka, a krowy nie znoszą jajek przez to, że są masz te 5G i Bill Gates ze szczepionkami. Ja oczywiście troszkę szydzę i może to jest nieuprawnione, niemniej jednak boli mnie trochę, że w naszym środowisku preperów jest sporo osób, które w swojej niewierze rządom poszły aż tak daleko, bo brak zaufania do rządu czy samorządu jest rozsądny. Wiem, że samorząd może nie być w stanie zadbać o moją wodę w kranie, tak? Tak. Że w pewnym momencie prezydent miasta powie: no niestety nie macie państwo wody w kranie i nic z tym nie jestem w stanie zrobić. I on rzeczywiście nie będzie w stanie nic z tym zrobić. I obawiam się, że państwo również nie będzie w stanie. I jak najbardziej uważam za zasadne, żeby mieć tę świadomość i samodzielnie się do tego, do poradzenia sobie z tym problemem przygotować. Ale czy to oznacza, musi oznaczać automatycznie, że nie wierzę w zalecenia lekarzy dotyczące szczepionek czy 5G? No, ja bym powiedział, że nie, ale wiem, że się ze mną sporo osób po prostu nie zgodzi.
No właśnie, to jest to, o czym rozmawiałem w poprzednim odcinku z Piotrem Borowskim. Znaczy niekoniecznie o tym rozmawialiśmy, ale gdzieś tam też pojawił się ten wątek tego, że nie wiem, na przykład WHO, że oni się gdzieś tam kiedyś pomylili, to znaczy, że wszystko, co WHO mówi, to jest kłamstwo. I tak samo tutaj można to przenieść na ten grunt, że...
Ja też się kiedyś pomyliłem. I co
właśnie,
teraz?
Każdy się myli, tak? Grunt to potrafić się do tego przyznać. A wracając jeszcze do tego przeniesienia się, czy sądzisz, że w ogóle jest taka możliwość, że będzie jeszcze w przyszłości miejsce, gdzie będzie się żyło lepiej i czy to w ogóle jest sens myśleć w ten sposób? No bo jeżeli będzie jakieś miejsce, gdzie będzie lepszy klimat, gdzie będzie więcej wody i więcej plonów rolnych, to czy przypadkiem nie będzie tak, że wszyscy ludzie się rzucą w to miejsce, że będzie kolejna fala migracyjna, tylko tym razem my również będziemy tymi uchodźcami, którzy będą wędrować na północ?
No właśnie, kiedy ja w zeszłym roku publikowałem materiał o zmianach klimatu, to czytałem sobie różne badania i wynika z niektórych analiz, że w perspektywie kilkudziesięciu najbliższych lat możemy mieć do czynienia z miliardem uchodźców klimatycznych, nie? Miliardem, którzy wszyscy będą cisnąć na tę północną półkulę, czyli ponieważ większość ich będzie z Afryki i z Azji, to raczej będą cisnąć na Europę i na Syberię, na Azję Północną. No i teraz pytanie... Dokąd my mamy się ewakuować, tak? Syberia jest piękna, wielka, odludna, ale czy ze względów politycznych chciałbym się tam przeprowadzać? Raczej średnio bym powiedział, nie? Zresztą w ogóle inna kwestia, że nam się też dostanie po głowie za to, że w ogóle rozpatrujemy ten temat, ponieważ psim obowiązkiem polskiego patrioty jest umrzeć w Polsce i swoją krwią uświęcić tę ziemię, która jest tutaj od dziada pradziada. Ja się z tym do końca nie zgadzam, ponieważ uważam, że czasami nie ma z tego żadnych korzyści dla ojczyzny. Ja rozważam wyprowadzkę. Nie jest to możliwe z wielu względów dla mnie dziś, dlatego nie mam takich planów na najbliższą, dającą się przewidzieć przyszłość, co być może spowoduje problemy, bo może dziś da się jeszcze przeprowadzić. No, pomijam ten fakt, że teraz się paszportu nie dostanie, nie? To jest drobiazg
w przez tej tego chwili koronawirusa. Akurat było, tak? Ale...
tak, tak, tak. To może to minie, nie? Ale może to jest tak, że to jest ostatni moment, kiedy można jeszcze na legalu przenieść się na przykład do Finlandii bezpiecznie, czy do Szwecji, czy na, nie wiem, Wyspy Owcze, a za jakiś czas nie będzie można. No, niestety czas pokaże.
Mi się wydaje, że to są problemy, które będą w większym stopniu dotyczyć naszych dzieci prawdopodobnie, albo wręcz naszych wnuków, aczkolwiek no teraz w naszych rękach chyba leży też, na nas też spoczywa troszeczkę odpowiedzialność chyba na naszym pokoleniu, żeby robić coś w tym kierunku, żeby nasze wnuki nie musiały uciekać gdzieś tam na biegun północny może. Chociaż z drugiej strony pytanie, czy ucieczka... Czy da się w ogóle uciec na północ, skoro Ziemia jest płaska i nie ma północy i południa?
Nie, tam są, Tak, tam są wojsko, które trzyma ludzi, żeby tam nie docierali na biegun północny. Tak, prawdziwa historia.
I tam są, i tam są te anteny 5G.
Widziałem film na YouTube z żółtymi napisami, więc tak musi być. Musimy przestać te tak szydzić, bo to jest po prostu aż, aż niezdrowe. Nie, ale zupełnie poważnie mówiąc, w pierwszej kolejności kładłbym nacisk na zadbanie o siebie i o swoją rodzinę w Polsce. Mhm. Bo tutaj się urodziliśmy, tutaj znamy tych ludzi, którzy dookoła nas mieszkają, tutaj jest nam łatwiej. Zresztą pomijając to, że ja jakby no też staram się być patriotą przy swoich codziennych decyzjach zakupowych na przykład, nie? Mhm. Pomijając kwestię tego patriotyzmu, zawsze w razie kryzysowej sytuacji lepiej być jest u siebie, niż być tym uchodźcą, który 5 lat temu się przeniósł tam. Mhm. I to nie będzie dotyczyło każdej sytuacji, niezależnie czy przesiedleńca z miasta na wieś, że to jest ten warszawiak, kto tam 5 lat temu sobie zbudował domek i teraz się tutaj szarogęsi po wsi i potrzebuje pomocy, nie? Czy to będzie właśnie ten Polaczek, który się przeprowadził tutaj do tej naszej pięknej Szwecji słonecznej, coraz bardziej słonecznej 5 lat temu i on do nas nie pasuje, bo tutaj naszego multikulti nie akceptuje na przykład, nie? Więc zawsze jest lepiej być u siebie w znanym otoczeniu, w którym ja jestem znany ludziom, znam też swoich sąsiadów i jestem w stanie im pomóc, wiesz o co chodzi, nie? Mhm. Więc nawet z takich stricte pragmatycznych, z takiej pragmatycznej perspektywy, ze względu na te aspekty, warto jest przygotować się w pierwszej kolejności tu, gdzie jestem, tu i teraz, od dziada, pradziada. Mhm. To wymaga najróżniejszych rozwiązań technicznych. Na przykład w Ameryce Południowej widziałem taki materiał chyba z Wenezueli, gdzie problemy z zaopatrzeniem w wodę są codziennością, no więc właśnie, każde mieszkanie...
Wenezuela to jest w ogóle ciekawy przypadek. Tam się można wiele nauczyć z tego, co tam się teraz dzieje.
I każde mieszkanie ma tam zbiornik na wodę, nie? Bo mhm. woda jest przez kilka godzin w ciągu dnia. No to wtedy się do tego zbiornika ta woda napływa, a jak przestaje być woda w wodociągu, bo wyłączają pompy czy coś tam, no to korzystamy z wody ze zbiornika. Nie wyobrażam sobie do końca, żeby każde polskie mieszkanie teraz montowało sobie taki zbiornik nad wanną, ale może do tego dojdzie, że za 5 lat, za 15 lat każdy polski dom jednorodzinny będzie miał taki zbiornik. Każdy mhm. polski blok będzie miał, tak jak bloki w Nowym Jorku, wielką cysternę z wodą na dachu po prostu. I ta woda będzie napełniana do tej cysterny wtedy, kiedy będzie.
Może właśnie deweloperzy zaczną stosować jakiś nowy standard, który będzie uwzględniał takie potrzeby, że po pierwsze gromadzenie deszczówki na przykład na dachu albo też kwestie związane z tą temperaturą, no bo teraz w wielu nowych budynkach jest gorąco, ludzie instalują klimatyzację, które jeszcze bardziej pogarszają sytuację tak naprawdę, bo u ciebie w domu jest chłodno, ale na zewnątrz są emitowane jakieś tam z tej
jest ciepło, plus jeszcze zużywasz energię, prąd, tak, absolutnie.
Tak, więc może to jest właśnie nadzieja, że biznes też o tym pomyśli i deweloperzy o tym, żeby budować
bloki przystosowane. Nie, to ja od razu przepraszam, że zniszczę twoje wyobrażenia i twój optymizm, ale nie. Deweloperzy nigdy nie zaczną tego robić, dopóki się im nie będzie kazało tego zrobić przepisowo.
Ale właśnie, mi się wydaje, że nie do końca tak jest, bo na przykład chciałem właśnie wcześniej do tego nawiązać, tylko gdzieś już poszliśmy dalej. Jak mówiłeś o tym, o tych restauracjach i o tym, że ktoś mógłby sobie zamiast naczyń, które musi zmywać, kupić talerzyki biodegradowalne. I właśnie też mi chodzi tak po głowie taka myśl, dlaczego biznes nie przygotowuje się na różne rzeczy. Na przykład ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że w Polsce samo prowadzenie firmy jest już wystarczająco dużym obciążeniem, tak jak ostatnio był taki fajny rysunek Mariusza Sopyło, że,
tak.
Tak, że nie prowadzisz firmy w Polsce, to gówno wiesz o survivalu.
To jest.
Ale na przykład gdyby firma była przygotowana na jakieś takie problemy związane na przykład z tym, co się dzieje teraz i gdyby firma była w stanie z dnia na dzień przerzucić się na pracę zdalną. Większość firm sobie z tym oczywiście poradziło, czy tam, no może nie większość, nie wiem. Nie wiem, jak to wygląda, ale gdyby firmy były przygotowane na takie rzeczy, na takie jakieś czynniki ryzyka, powiedzmy niestandardowe, ale takie, które już pomału możemy się zacząć spodziewać, to też lepiej radziłyby sobie z różnego rodzaju kryzysami. I wydaje mi się, że jest to dość logiczne, żeby deweloperzy w przyszłości szli w taką stronę. Znaczy, oczywiście masz rację, że pewnie nie będą szli, bo jednak oni patrzą przede wszystkim na koszty i na to, żeby im się to spinało wszystko. Ale wydaje mi się, że taki wymóg rynku w końcu powstanie i, na to, i faktycznie na nich to wymusi.
Chciałbym podzielać twój optymizm i powiem szczerze, chciałbym się w tym zakresie mylić. Naprawdę wolałbym się mylić, natomiast mam tutaj takie dosyć czarno widzę tę przyszłość, ponieważ no trochę obserwowałem temat związany z efektywnością energetyczną w budownictwie. Ja z wykształcenia jestem inżynierem, w ogóle studiowałem mechanikę i budowę maszyn w specjalności energetyka cieplna, więc coś tam wiem o kotłach, turbinach i innych tego typu rzeczach. Nie?
Ty w ogóle zaczynałeś swoje blogowanie od takich tematów, prawda?
Bo jak Tak. Poznałem... Drewno zamiast benzyny od 2003 roku istnieje, czyli
ja
prawie
już wtedy gdzieś tam cię obserwowałem właśnie, a później dopiero jakby założyłeś ten blog domowy Survival.
Tak. Ja to początkowo go właśnie pomagałem tylko pisać, a teraz już go piszę, jakby prowadzę go na cały etat, w sensie razem z Arturem, a początkowo tylko pomagałem, ale tak, rzeczywiście zaczynałem od czego innego, no więc do czego zmierzam? I robiłem takie kiedyś studia podyplomowe w zakresie właśnie efektywności energetycznej w budownictwie, tych audytów energetycznych, termomodernizacji, innych tego typu rzeczy. No i z tego czasu mi zostało właśnie zainteresowanie na przykład warunkami technicznymi, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie, takie rozporządzenie ministra infrastruktury, w którym od czasu do czasu pojawiają się właśnie nowe przepisy wymuszające coraz grubszą izolację na ścianach. I to jest jedyny powód, dla którego ludzie montują coraz grubszą izolację na ścianach. No przesadzam, że jedyny, ale jest ogromna rzesza inwestorów, którzy szukają oszczędności, gdzie tylko się da. I mam na myśli zarówno rodziny, które budują swoje domy jednorodzinne, jak i właśnie deweloperów, którzy chcą po prostu przyciąć większą marżę. Na deweloperach obawiam się, że nie da się wymóc w inny sposób poprawy efektywności energetycznej, czy oszczędzania wody, czy na przykład montowania w każdym mieszkaniu osobnej instalacji do szarej wody, żebyśmy wodą z prysznica spłukiwali sedes, albo wody, albo deszczówka właśnie gromadzona do tego, żeby później spłukiwać toalety. Albo, nie wiem, deszczówka wykorzystywana do podlewania ogródków tych w bloku, przy bloku. Przecież to jest to, ile wody idzie na podlewanie takich trawniczków pięknych, zielonych. Ja akurat mieszkam na osiedlu, gdzie jest bardzo ładny zielony trawniczek i ładne krzewy, no i od czasu do czasu się zraszacze włączają. Kto za to płaci? Ja za to płacę. Wszyscy mieszkańcy na osiedlu za to płacą, ale pośrednio płacą za to również ci ludzie, którzy mają tej wody dla siebie mniej, bo my akurat w Warszawie czerpiemy wodę spod dna Wisły. Czy ja się z tym zgadzam? Nie. Czy mam na to jakiś wpływ? No też niestety nie bardzo. Ale myślę, że może jakieś przepisy, też wzrost tej świadomości będzie na to pozytywnie wpływać, w sensie będziemy wymuszać na deweloperach, na wspólnotach mieszkaniowych, na spółdzielniach oszczędzanie tej wody i dbanie na przykład o to, żeby tej deszczówki też nie wpierniczyć do kanalizacji burzowej, gdzie ona tylko cyk do Wisły, a wody gruntowe wysychają, nie? Jeżdżę czasami autostradą A2 na zachód.
Nowy problem, znaczy osobny problem z tym zabudowywaniem wszystkiego betonem i ale to masz rację.
No właśnie a propos tego betonu, nie? Jeżdżę czasami autostradą A2 na zachód. No i tam widziałem swego czasu, pojawiły się piękne nowe magazyny, chyba tam jest kilka hektarów, czyli kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych tej powierzchni magazynowej, nie? No i tak sobie myślę, kurde, co oni robią z deszczówką? Po czym patrzę, jestem po prostu taki wykopany zbiornik, jak przy węzłach autostradowych czasami jest, gdzie ta woda, rozumiem, będzie cała z tego dachu trafiać. Czy to pomoże? Myślę, że nie. Myślę, że okoliczni rolnicy niebawem będą widzieć, że im studnie troszkę wysychają, bo właśnie gdzieś ta woda będzie się gubić. No, jest źle, a będzie jeszcze tylko gorzej. Tak. Zwróć uwagę, że w ogóle nie poruszyliśmy tematu tego, że polska energetyka w ogromnej części potrzebuje do chłodzenia wody z rzek. Elektrownia w Kozienicach, elektrownia w Połańcu, to są dwie duże elektrownie nad Wisłą, elektrociepłownia Siekierki, elektrociepłownia Żerań. Byłem przekonany, że one nie działają w trybie produkcji energii elektrycznej i chłodzenia z wodą. Naprostowano mnie ostatnio właśnie, że jestem w błędzie. A oba obiekty w Warszawie, myślę, że Włocławek i Płock, rafineria też do chłodzenia, a oni też wytwarzają energię elektryczną, z tego co pamiętam, do produkcji przemysłowej, też może się okazać, że do chłodzenia wykorzystują wodę z Wisły, no to będziemy w czarnej po prostu.
Tak, no to jest kolejny ten efekt pośredni, że elektrownie mogą stanąć. Zresztą co roku jest problem z tym, że tego prądu brakuje i chyba trzeba go dokupywać wręcz, nie? Nie wiem, nie no wiem tak, czy w Polsce, wiesz, ale Niemcy dokupują prąd, bo wyłączyli elektrownie atomowe i brakuje im, kupują od chyba ruskich, którzy palą węglem. Także super mądre.
No i to się kończy w tym momencie tym, że będziemy po prostu mieli któreś tam stany zasilania w Polsce. Mhm. I, no i ja już naprawdę nie potrafię przewidzieć, z czym to się będzie wiązało. Czy, no, no bo to trudno zgadywać, tak?
Tak. No katastrofa będzie po prostu.
Ja pracuję w internecie, w sensie pracuję w branży internetowej, zajmuję się reklamą w internecie. No, brak prądu, czy będzie miał bezpośredni wpływ na to, na ten internet?
Będzie
no,
miał, tak.
Oczywiście, internet nie będzie
będziesz,
działał.
Będziesz w takiej sytuacji, jak dzisiaj znajdują się ci, którzy nie mogą pracować zdalnie.
Absolutnie.
Tak jak ci ludzie, którzy dzisiaj pracują w fabrykach i nie mogą pracować.
Będę w takiej sytuacji, że ten internet w ogóle przestanie działać, serwisy internetowe będą miały mniej ruchu, mniej pieniędzy, no i co? No i może ja zostanę właśnie wywalony z roboty. Jeśli nawet nie, to przemysł, który stanie przez brak prądu, sieci handlowe, które będą miały problemy przez brak prądu, będą miały mniejsze budżety reklamowe, przez co potem ja będę miał tych pieniędzy mniej, na których, z których to ja się de facto utrzymuję. No i to jest po prostu efekt takiej wielkiej kuli śniegowej, która po prostu, no, śniegowej, kuli z błota, no, żeby bardziej pasowało do suszy, nie? Kuli z błota, suchego, to po prostu będzie się toczyć.
Suchego błota.
Kuli suchego błota, która po prostu nas zmiecie z powierzchni ziemi wszystkich porówno. I będzie potem Mad Max.
Bardzo, bardzo ponura wizja. Bardzo ponura wizja, chociaż zaczęła się od zadania pytania, czy właściwie powinniśmy się przejmować tą suszą, czy nie. I okazuje się, że w zasadzie refleksja jest taka, że w zasadzie nie mamy szans na przeżycie chyba.
Wiesz co, jest takie ładne polskie powiedzenie, które jednak dodaje nam optymizmu w trudnych sytuacjach. Jakoś to będzie, nie? Jeszcze nigdy nie było tak, żeby w ogóle jakoś nie było. Tak. Więc jakoś to będzie. Jakoś sobie damy radę. Natomiast naszym zadaniem jako preperów jest to, żeby przygotowywać się na te trudne czasy. Żeby to jakoś było nam łatwiej zorganizować. Mhm. Żeby być bardziej elastycznym. Tak jak powiedziałeś, to zabezpieczenie finansowe, czy utrzymywanie finansów rodziny w dobrym stanie ma znaczenie niebagatelne w każdej sytuacji awaryjnej.
Chociażby wyjazdu. Że...
Tak, choćby tego wyjazdu, nie? Tego, że musisz zostawić cały swój dobytek i wynieść się za granicę. No to sprzedasz to z dużą stratą i co? I zostaniesz nagle z pieniędzmi na wynajęcie pokoju w motelu przez tydzień gdzieś za granicą, bo w międzyczasie jeszcze, nie wiem, coś się w gospodarce pozmienia? No nie można tego do takiej sytuacji dopuścić. Te pieniądze są rzeczą absolutnie fundamentalną. Kiedyś, pamiętam, nagrywaliśmy taki materiał... Mam tam ileś set złotych, czy ileś tysięcy złotych, od czego mam zacząć przygotowania? Odłóż te pieniądze, po prostu. Odłóż te pieniądze. I pamiętam, tam gdzieś czytałem taki w jakiejś dyskusji w internecie argument, że nie, to nie jest tak, bo lepiej jest mieć żywność niż pieniądze. No bo pieniędzy nie zjesz, a jak będę miał w sytuacji... Czekaj, jak to było, żebym teraz nie zepsuł tego żartu? Znaczy, to nie był żart, ale to było troszkę śmieszne. A przecież nie zapłacisz... Nie zapłacisz dentyście za leczenie zębów żywnością. Czekaj, coś puknąłem. W każdym razie zmierzało to do tego, że lepiej jest mieć zapas żywności niż pieniędzy, bo...
Może, że można zapłacić żywnością w odbiedzie.
Może tak. W każdym razie zmierzałem do tego, że kiedy ja miałbym dylemat, czy kupić jedzenie, czy zapłacić dentyście, ja bym raczej kupił jedzenie i nie umarł z głodu z bolącymi zębami. Wolałbym żyć z bolącym zębem niż umrzeć z zębem załatanym, ale może ja po prostu jestem trochę dziwny.
Mam jeszcze na koniec takie pytanie. Mhm. Pytanie, którego sobie nie do końca przygotowałem. Teraz mi właściwie naszło i chciałbym je sformułować poprawnie, sensownie. Chodzi o to, czy w tym całym prepingu zawsze i w każdej sytuacji chodzi o to, żeby za wszelką cenę przeżyć? Czyli na przykład... No dajmy na to, mamy tutaj taką perspektywę nie za wesołą. Ona prawdopodobnie się nie wydarzy, a jeżeli się wydarzy, to nie będzie dotyczyła nas, tylko naszych prawnuków. Ale pytanie, czy nasz takie ustawienie naszego myślenia powinno być ukierunkowane wyłącznie w tym jednym kierunku, czyli przeżycia. Czy nie powinniśmy, nie wiem, Nie wiem, czy dobrze to ująłem.
Wiesz co, ja czasami widzę właśnie podobne pytania, na przykład na takiej zasadzie, jak mamy na przykład materiał o tym, jak zabezpieczyć się przed skutkami wojny jądrowej, przed skutkami promieniowania, no i zaczyna się dyskusja, że tam przez kilkanaście tygodni, albo kilka miesięcy, albo kilkanaście miesięcy trzeba będzie żyć pod ziemią w schronie, w wykopanym na prędce schronie z zapasem żywności, który zgromadziliśmy wcześniej i dopiero po tym czasie będzie można zacząć wychodzić na powierzchnię, gdzie będzie nie wiadomo co, bo trochę będzie jeszcze jednak skażone. No i czasami ludzie zaczynają pisać takie, co ja uważam jest głupotą, że to już lepiej nie przeżyć, niż żyć w takich sytuacjach. No ja uważam, że zawsze lepiej żyć, niż nie żyć. Bo jak człowiek żyje, to może szybko ten stan zmienić. Mamy taką moc sprawczą, żeby zakończyć swój żywot. Natomiast nie mamy takiej mocy sprawczej, żeby go przywrócić, jak on się zakończy z innych względów. I teraz tak, ja jestem z biegiem czasu coraz bardziej antynatalistą, w sensie coraz bardziej mam wrażenie, że płodzenie kolejnych dzieci to jest raz, że pozostawienie na świecie po sobie ludzi, którzy będą musieli pogodzić, znaczy poradzić sobie w tym bałaganie, który my im teraz szykujemy, a dwa, zwiększanie jeszcze tego bałaganu, produkując kolejnych obywateli. Ja mam dzieci, więc jest to trochę dziwne, że mam takie podejście teraz ostatnio, ale może to też wynika z tego, że ja mam te dzieci już. I też inaczej na to trochę patrzę i martwię się o ich przyszłość. Niemniej jednak, myślę, że zawsze lepiej jest żyć. Na tym polega jakby survival, że to chodzi o to, żeby te trudne sytuacje lepszym lub gorszym stanie przeżyć. Natomiast może nie trzeba tych dzieci tyle płodzić
na kolejne 500 tutaj, plus. Tutaj z drugiej strony odezwą się kolejne jakby grożące nam katastrofy, jak chociażby ZUS. Nie wiem, co gorsze.
Wiesz co, tak,
susza,
ale...
czy ZUS.
No właśnie, bo to jest tak... Czy gorsze jest to, że ludzie nie będą mieli emerytur wypłacanych? Czy to, że Polska przestanie być jednolita etnicznie Polska? Tak, no już, ona już nie jest jednolita etnicznie, no ale ktoś jeszcze może myśleć, że jest, nie? I że Polska dla Polaków przestanie być prawdą, bo będzie mieć dużo imigrantów z zagranicy, którzy będą te emerytury finansować. Czy to jest problem? Czy problemem jest to, że w Polsce będzie pustynia jak w Mad Maxie? I co jest większym problemem? No ja myślę, że ta pustynia z Mad Maxa jednak jest gorszym problemem i naprawdę wolałbym, żeby w Polsce mieszkało 10% Polaków, a reszta to, żeby byli mieszkańcy Azji, Dalekiego Wschodu na przykład, niż żeby w Polsce była pustynia jak w Mad Maxie. Rozumiem, że są ludzie, którzy mogą się nie zgadzać. Lepiej, żeby była Polska, ale pustynia. Ma być Polska. 100% Polska. Ale może być pustynia, ale musi być Polska. Wiesz, o co chodzi, nie? Głupie to
tak,
trochę.
Tak.
No... Nie jest sztuką przepowiadać przyszłość, jak to pisał Sapkowski. Sztuką jest robić to trafnie. Absolutnie nie zakładam, że moje przewidywania będą trafne. Dlatego staram się zawsze patrzeć tymi kategoriami, żeby zaspokoić potrzeby moje i mojej rodziny, niezależnie od tego, co się za przeproszeniem zesra. Popsuje, nie? I wtedy, czy moje przewidywania będą słuszne, czy nie, no to i tak sobie dam radę. A jeśli jeszcze da się to wszystko podciągnąć pod takie działania, które poprawiają nasz komfort życia na co dzień, dają inne korzyści, choćby to, że zbieramy te deszczówki i oszczędzamy na wodzie, na podlewanie ogrodu, mamy źródło awaryjne wody, na ewentualność, kiedy wody w wodociągu nie będzie, mamy zapas tych kilku tysięcy litrów wody w jakimś podziemnym zbiorniku, a jednocześnie oszczędzamy pieniądze na podlewanie ogródka i powiedzmy za kilkanaście lat nam się to zwróci, to róbmy to. Nawet jeśli się nic nie zesra, za przeproszeniem, jeśli nic się nie popsuje, to i tak będziemy do przodu o te oszczędności, które poczyniliśmy na zakupie tej wody. I tak bym zawsze starał się to analizować, czyli w pierwszej kolejności robić, kupować te rzeczy, które mogą nam pomagać też na co dzień, czyli pomogą nawet wtedy, kiedy nic się nie zepsuje.
Tak, to należy podkreślić, że chyba rozmawialiśmy o takich najbardziej czarnych, najbardziej pesymistycznych wizjach przyszłości, a prawdopodobnie jest duża szansa, że nie będzie aż tak źle i wszelkie tego typu działania w zasadzie wyjdą nam tylko na dobre.
Absolutnie tak, no. Przewidujemy najgorsze, staramy się przygotować na najgorsze, ale mamy cały czas nadzieję, że będzie lepiej niż w tym najgorszym scenariuszu. Wtedy możemy być tylko zaskoczeni pozytywnie. I nie jest sztuką, wiesz, zrobić jakiś głupi zakup, kupić, nie wiem, 3 palety racji żywnościowych albo 3 palety takich torebek z racjami z wodą. Tak, mam w sklepie takie coś, taką wodę w torebkach. Mhm. To sprzedawane jest na tratwy ratunkowe i powiedzmy ma to jakieś zastosowanie, ta woda nawet jak zamarznie, to opakowanie się nie rozwali, w samochodzie jakiś... można kilka saszetek trzymać.
Ona ma jakiś termin zdatności? Czy...
No niestety ma, więc nie da się tego, wiesz, kupić na 200 lat naprzód, ale nie przejmowałbym się to. Można kupić wodę w puszkach mineralną. Albo w butelce, w szkle, no to już ona jest chyba wieczna, nie? I możesz kupić cały tir takiej wody, może ci przyjechać. Nie jest problem to zrobić, tylko trzeba mieć pieniądze, ale nie jest to mądre, bo to ci się przyda tylko wtedy, kiedy rzeczywiście ten zły scenariusz, który my teraz przewidujemy, się ziści, a jak on się nie ziści, no to po prostu zmarnowaliśmy pieniądze.
Tak.
Czyli to byłby jednak...
Będzie błąd. Jak z tym papierem toaletowym, że trzeba będzie robić naprawdę dużo, dużo kupy.
No dzięki Bogu on się nie psuje, wiesz. I możesz też sobie nim, nie wiem, uszyć jakiś śpiworek. Tak, wysmarkać nos przez 15 lat. Zapasy. A, idź tam, zobacz, na strych mamy jeszcze ten papier z 2020, z koronawirusa. Musisz kupować.
Covidowy tak, papier.
Covidowy papier.
No dobrze, dobrze. To może tym optymistycznym akcentem, chyba że coś jeszcze chciałbyś dodać od siebie.
Nie, bardzo bym chciał, żebyśmy rzeczywiście zakończyli jakimś optymistycznym akcentem, bo my sobie możemy myśleć...
To był optymistyczny zdecydowanie.
Tak, raczej nie będzie tak źle, jak przewidujemy, ale liczmy się z tym, że będzie. Wtedy możemy się tylko, wyłącznie zaskoczyć in plus.
Zawsze można się pocieszać tym, że Bill Gates jest już dość starym człowiekiem i raczej już za dużo nie zdziała.
Tak, dokładnie tak.
Dobrze, to dziękuję ci w takim razie za przyjęcie zaproszenia. Mam nadzieję, że jeszcze...
Dziękuję wielkie za zaproszenie.
Że jeszcze będziesz gościł w moim podcaście nieraz w przyszłości.
Z wielką przyjemnością. Bardzo mi się przyjemnie rozmawiało.
Innych tematów, mi również.
Także polecam się, oczywiście zawsze jestem do dyspozycji. Jeśli pojawią się jakieś pytania do tego, co powiedzieliśmy, ja postaram się jakoś tam śledzić komentarze, czy u ciebie na fanpage'u, czy gdzieś u ciebie jeszcze w innych miejscach, to mi potem dasz znać, gdzie mam zaglądać. Okay, jakbym coś przegapił, to też proszę dawać znać, bo być może ktoś ze słuchaczy ma jakieś fajne pomysły na to, jak sobie z tą suszą poradzić. Myślę, że będzie fajnie, jak się tymi pomysłami zechce z nami podzielić. Wszyscy na tym skorzystamy, także gorąco was do tego zachęcam.
A ja zapraszam też was wszystkich na blog, prawdopodobnie znany już wszystkim moim słuchaczom, bo nie sądzę, żeby ktoś jeszcze o nim nie słyszał, domowysurvival.pl z myślnikiem, domowy-survival.pl.
I ja również zachęcam, zapraszam i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu, w którym się spotkamy.
Do usłyszenia.
Na razie, trzymaj się.
Cześć.